Dawno nie mówiłem o Duchu Świętym. Tydzień temu, kiedy głosiłem w Elblągu w kościele, rano wstałem i miałem kilka propozycji na kazanie. I byłem też przytłoczony trochę tym miastem, ponieważ jest to moje miasto rodzinne, więc przeżywałem je bardzo. Robiłem sobie zdjęcia, myślałem o historii tego miasta, myślałem, co tam robię. Miałem kilka pomysłów na kazanie i zacząłem się modlić. I nagle Bóg skręcił moje myśli w zupełnie inną stronę. I powiedział mi: Marek, przypomnij sobie, jak się narodziłeś na nowo i co czyniło różnicę w momencie, kiedy po raz pierwszy spotkałeś Boga. Bóg wręcz powiedział do mnie: zanim się nie nawróciłeś, miałeś religię i wiele lat po nawróceniu znowu miałeś religię. Ale co było w tym momencie, jak się rodziłeś na nowo? Co tam było najistotniejsze? I wiecie, stało się dla mnie oczywiste, że w momencie, kiedy spotkałem Boga, kiedy narodziłem się na nowo, kiedy miałem 19 lat, w 1987 roku, tym, co czyniło różnicę, było spotkanie z Duchem Świętym. Słuchajcie, byłem dzieciakiem chodzącym, latającym do kościoła. Biegałem do kościoła, znałem przykazania, uczęszczałem na lekcje religii, do bierzmowania, nawet po bierzmowaniu w średniej szkole chodziłem na lekcje religii. Do 18 roku życia. To jest w ogóle niebywałe, że w dzisiejszych czasach już się to nie zdarza. Jak ktoś doczeka do pierwszej komunii, to jest nieźle. Do bierzmowania już tylko naprawdę tacy najwierniejsi, co chcą mieć ślub kościelny. I tych już jest coraz mniej. Wiecie, ja miałem całą edukację i chodząc do kościoła wiedziałem, że jestem zgubiony, że jestem z daleka od Boga, że Go nie znam i potrzebowałem Jego ożywienia. I wtedy tym, co mnie dotknęło, było to, że ja powiedziałem: Boże, Ty jesteś, ja wiem, że jesteś, ja wierzę w Ciebie, mam swoją religię, mam przykazania, mam moje chodzenie do kościoła, ale moje życie jest puste i bez sensu. Wiecie, i wtedy otrzymałem książki, które mówiły o wylaniu Ducha Świętego, o chrzcie w Duchu Świętym, że jak znasz Boga, jeżeli wierzysz w ofiarę Jezusa Chrystusa, jeżeli narodziłeś się na nowo, to teraz to, czego potrzebujesz, potrzebujesz pełni Ducha Świętego. I słuchajcie, i to dla mnie stało się kluczem. W przeciągu 2 tygodni przeżyłem nowe narodziny, oddałem życie Jezusowi w lesie, klęcząc i powiedziałem Mu: Panie, nieważne ile razy Cię przejmowałem, nieważne ile razy przyjmowałem komunię, teraz przyjmuję Cię tak, jakbym nigdy tego nie zrobił. I wystarczyły 2 tygodnie do momentu, kiedy zostałem ochrzczony Duchem Świętym, kiedy Duch Święty stąpił na mnie, kiedy położono na mnie ręce, zacząłem mówić innymi językami i wiedziałem, że teraz zaczęło się moje świadome chrześcijaństwo. I wiecie, i tym, co czyni różnicę w naszym życiu pomiędzy życiem nieświadomym duchowo, ospałym życiem, teraz 2 osoby na przykład śpią w czasie tego nabożeństwa, co czyni nasze życie ospałym, śpiącym, sennym, nieświadomym albo tylko bazującym na rutynie, jest obecność Ducha Świętego, której my jesteśmy świadomi. Wiecie, dzisiaj przyszedłem tutaj na spotkanie, miałem takie fajne rozmowy, sobie żarty opowiadaliśmy, anegdoty i sobie pomyślałem tak, i też później zaczepiałem moją żonę w czasie uwielbienia, nękałem ją i tam miałem jakieś sprawy do niej i ona w końcu nie wytrzymała i zaczęła się śmiać. Bo mówi cały czas do niej, mówi: ja chcę uwielbiać Boga, ja chcę uwielbiać Boga, zostaw mnie. A ja cały czas tam miałem jeszcze kilka spraw i ona w końcu wybuchnęła śmiechem w tym moim nękaniu. Czyli pomyślałem sobie, że małżeństwo jest tak długo dobre, dopóki mąż umie rozśmieszyć żonę. Sobie przypisuję, że moje małżeństwo jest dobre oczywiście w ten sposób. Takie kryterium znalazłem. Ale wracając do tematu, tym, co daje radość w naszym życiu, jest Duch Święty. Duch Święty jest duchem radości. Jeżeli mamy Ducha Świętego, mamy radość. Więc jak żona jest świadoma obecności męża w jej życiu, przez to, że on wnosi radość w jej życie, a propos, w tym tygodniu słyszałem o jednej żonie, która kazała mężowi się wyprowadzić i powiedziała, że już mnie nic z tobą nie łączy, moje życie jest bez sensu, wynoś się, pakuj się i wynoś się. Tak? Tak długo jak żona jest zadowolona ze swojego męża, to oni naprawdę są małżeństwem, jeżeli on przynosi jej radość. Tak samo jest w naszym życiu z Bogiem. Dopóki masz relację z Duchem Świętym i On wnosi radość w twoim życiu, to znaczy, że prowadzisz życie chrześcijańskie. Jak nie masz żywej relacji z Duchem Świętym, to znaczy, że twoje życie chrześcijańskie przeszło na tory sakramentalne. Masz przykazania, jesteś formalnie pogodzony z Bogiem, dużo Biblii znasz, naczytałeś się, masz wszystkie rzeczy poukładane, Ale jak nie ma radości Ducha Świętego, jak nie ma głosu Ducha Świętego, jak nie ma pouczenia Ducha Świętego, jak nie ma prowadzenia Ducha Świętego, jak nie ma mocy Ducha Świętego, to twoje małżeństwo z Bogiem jest sakramentalne. Jest po prostu legalne, jest zawarte, ale nie ma przeżycia, nic nie płynie. I słuchajcie, dzisiaj chciałem wam o tym powiedzieć, bo tak powinno wyglądać normalne życie chrześcijańskie, w osobistej więzi z Duchem Świętym, który mieszka w nas i przez nas wylewa się na wszystkich, którzy są wokół nas. Tego potrzebujemy. Kiedy ostatnio odczuwałeś obecność Ducha Świętego w swoim życiu? I wiecie, i chcę szczególnie podkreślać właśnie ten zwrot. Duch Święty. Bo my często mówimy tak bezosobowo. Mówimy o prowadzeniu, że szukamy prowadzenia w życiu, szukamy mocy Bożej, która się objawia, szukamy mądrości Bożej i to są dobre określenia. Ale wiecie, zmienia się zupełnie sytuacja, jak my jesteśmy świadomi osoby, przez którą przychodzi ten głos, to pouczenie, to prowadzenie i ta moc. To jest zupełnie coś innego. Amen? Wiesz, ja pytam czasami kobiety, które się rozwiodły, ja się pytam, czy nie szukasz kolejnego męża. One bardzo często mówią, że w dzisiejszych czasach, wiecie, mamy takie czasy dobre. Mówią, ale po co mi on? Po co mi problem mam mieć? Mam finanse, mam ogarnięte życie. Tam troszkę czasami jest samotnie, ale generalnie życie ogarniam. Ale wiecie, życie jest wtedy, kiedy mamy osobę, a nie wtedy, kiedy mamy ogarnięte tematy. Dokładnie tak samo jest z naszym życiem chrześcijańskim. Wy tutaj pięknie siedzicie w niedzielę, ładnie przyszliście, powiedzieliście kurtki, przywitaliście się z pastorem, niektórzy zaparzyli kawę sobie, niektórzy podnieśli rękę w uwielbieniu, niektórzy złożyli kolektę. My mamy poukładane nasze życie z Bogiem. My Go nie potrzebujemy. Rozumiesz? Tak jak w tej paraleli do tego życia po prostu małżeńskiego, tak? Które jest, a jakoby Go nie było. Wiesz, my potrzebujemy przejść do tego miejsca obecności Boga w naszym życiu. Że On jest, że On siedzi obok, że mówi, że jest partnerem, że jest przyjacielem, że jest tym, który wskazuje drogę, tym, który wnosi radość. Jak to jest, słuchaj, pójść na randkę do kina samemu? Teraz walentynki będą, niektórzy będą bardzo cierpieć. Już dzisiaj słyszałem w radiu rano wyznanie, do radia zadzwoniła kobieta i ona mówi, że ona w walentynki nie będzie sama, bo ma ze sobą miłość swojego życia. Ja tak słucham, wow. A ona mówi, tak, Jamnika z Paryża sobie przywiozła w zeszłym roku wakacje i tam Jacuś jest z nią zawsze, wiesz. Wiesz, teraz też, że przychodzą walentynki, niektórzy będą przeżywali różne rzeczy. Więc słuchaj, jak to jest po prostu pójść na randkę samemu do kina? Czy pomoże ci to, że kupisz dwa bilety i pójdziesz sam, sama? Czy to zaspokoi? Czy manekina weźmiesz ze sobą albo taką tekturową postać Clooneya posadzisz ze sobą w kinie? Czy to właśnie będzie to i będziesz go częstować popcornem? Słuchajcie, nasze życie bez obecności Ducha Świętego to jest właśnie tego rodzaju rzecz. Mamy wszystko, mamy mądrość, mamy przykazanie, jesteśmy poukładani. Jakby ktoś nas miał spytać o życie z Bogiem, z nas krynice rad będą płynęły dla każdej osoby. A co mam zrobić, żeby poznać Boga? A, człowieku, my to mamy obcykane, ja na 3:16, musisz oddać to i my go przeprowadzimy. Ale słuchaj, to nie chodzi o tych ludzi, ale chodzi o nas. Czy nas Duch Święty prowadzi? Czy On nas prowadzi? I słuchaj, dla mnie Słowo Boże mówi w liście do Kolosan, jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Ja przyjąłem Chrystusa przez to, że spotkałem osobę Ducha Świętego. I On zamieszkał we mnie i zaczął do mnie mówić i prowadzić mnie i nadał kierunek mojemu życiu cały. Bo wtedy, w tamtych pierwszych miesiącach odkryłem swoje powołanie, przeznaczenie i zacząłem robić to, co robię przez całe moje ponad 30 lat życia. Więc osoba Ducha Świętego, ona czyni różnicę. Chcesz wejść w nowe rzeczy? Potrzebujesz Ducha Świętego. Za chwilę o tym powiemy. Bez Ducha Świętego będziesz zdany na kolejne próby i kombinowanie. Ale pytanie jest, co Duch Święty mówi do ciebie? Pastor ci powie, chodź do kościoła, a jak nie możesz przyjść do kościoła, oglądaj transmisję. Jak nie masz kościoła, zapisz się do kościoła internetowego. Daj pieniądze w kościele, nie bij żony, nie krzyż na męża. Nie bij męża, nie krzyj na żonę. Pastor ci powie, jaka jest wola Boża. Ale wiesz, to jest po prostu... I powie ci, jakie jest twoje powołanie, słuchaj. Maćka na przykład powołaniem jest witać wszystkich w drzwiach. Zobaczcie, on ci nie może oderwać od tego powołania. Przez całe nabożeństwo wita ludzi w drzwiach. Nawet w połowie kazania on ciągle wita ludzi. To jest jego powołanie. On nie musiał go odebrać od Ducha Świętego. Pastor mu powiedział, co jest jego powołanie. Ale słuchajcie, to jest bez sensu. Prawdziwe rzeczy my odkrywamy w osobistej więzi z Duchem Świętym. Dopiero On nam mówi. Amen? Słuchajcie, ja mojej żonie wiele razy mówię wolę Bożą, bo ja ją znam. Więc ja jej mówię, co Bóg ma dla niej i co ona powinna robić. W dobrych sytuacjach, w złych, rozwiązania przekazuję. Zawsze mam dla niej masę rozwiązań. Ona tylko siada, mówi, że jakiś problem. Ja już swą czapkę z daszkiem załatwiacza spraw zakładam i krynica mądrości płynie z moich ust. I on to jakoś w dziwny sposób nie satysfakcjonuje. Ona jakby czegoś innego szukała. Słuchaj, tak jest z naszym życiem chrześcijańskim. Masz kościół, pastor mówi, kaznodzieje mówią, konferencje mówią, MP3 mówią, a ja się ciebie pytam, czy ty masz taką linię satysfakcjonującą z Duchem Świętym, otwartą, że wiesz, że żaden człowiek ci tego nie powiedział, że nie przyszło to z mądrych rad, nie przyszło to z mądrych konferencji, ale Duch Święty dał do twojego serca przeświadczenie i ty wiesz, że jesteś w dobrym miejscu, bo On ci tam prowadził, On ci to kazał, On ci nakazał i On ci zakazał. I ty wiesz, że to było z Ducha Świętego, a nie z prawa mojżeszowego. Albo ze słów pastora. Taka jest różnica. I teraz słuchajcie, żeby nie było tylko takie ilustrowanie przykładami i alegoriami, to weźmy Słowo Boże. Dzieje apostolskie zaczynają się w ten sposób. Przeczytam kilka wersetów i w każdym będzie mowa o Duchu Świętym. Dzieje apostolskie 1, nie 2, bo 2 to my wiemy, że tam jest o Duchu Świętym, bo tam jest o wylaniu Ducha Świętego. A pan Kuternoga co tutaj z tymi kulami będzie teraz chodził i klekotał w ciągu kazania. W domu chodzi bez kul, ale w kościele idzie z kulami, jest taki dzwonek, dzyń, 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 dzyń. I wszyscy patrzą na mistrza. Dobra, Dzieje apostolskie, Duch Święty. Pierwszy rozdział, przed zesłaniem Ducha Świętego, jest mnóstwo o Duchu Świętym. Drugi werset. Jezus, aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę do nieba. W jaki sposób Jezus przekazuje polecenia swoim uczniom. Co tutaj czytacie? Otwórzcie swoje Biblię. Aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom. Słuchajcie, jak on przez Ducha Świętego udzielił poleceń apostołom? Przecież on tam siedział, zmartwychwstały, on mówił. To jak przez Ducha Świętego? O co chodzi? Gdzie był ten Duch Święty? Przecież on im udzielił tych poleceń, tak? Po zmartwychwstaniu. Ale tu jest napisane, że on udzielił im poleceń przez Ducha Świętego. Wiesz, co innego jest udzielić poleceń, a co innego jest udzielić poleceń przez Ducha Świętego. Bo jeżeli udzielasz poleceń przez Ducha Świętego, to już nie tylko mówisz ty, ale mówi Duch Święty w miejsce słów tego człowieka, który przemawia. W tym przypadku Jezusa. Duch Święty na początku Dziejów Apostolskich. Dalej. 4 werset. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Obietnica Ojca. Jaka jest obietnica Ojca, której mieli oczekiwać w Jerozolimie? W Wieczerniku? Co było tą obietnicą? Duch Święty. Amen. Słuchajcie, my jesteśmy Kościołem wiary, znamy się na Bożych obietnicach. Wiemy, jakie są Boże obietnice. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie, zostawia stół wobec nieprzyjaciół moich, będę stąpał po wężach i skorpionach, po wszelkiej potędze nieprzyjaciela, na chorych ręce kłaść będą ci, odzyskają zdrowie, będę pożyczał wielu narodom, ale sam od nikogo nie będę pożyczał, będę głową, nie będę ogonem, znamy obietnice. I to są obietnice, ale są obietnice słowa. Ale jest obietnica, która jest wyższa niż obietnice słowa. Jaka to jest obietnica? To jest obietnica Ojca dla tych, którzy uwierzyli w Jezusa i jest nią osoba Ducha Świętego. Amen? Wiecie, jak mamy problemy, to my się chwytamy obietnic i wyznajemy je. Wersety sobie wieszamy na lustro, żeby przypomnieć sobie, żeby trwać w wierze. Ale jest ważniejsza obietnica. To jest Duch Święty, który mieszka w tobie i czy pogoda, czy niepogoda, czy mróz, czy śnieg, czy chmury, czy słońce, jest Duch Święty w twoim sercu i On mówi do ciebie. Czy masz obietnicę Ojca? Czy masz Ducha Świętego? Dalej, 5 werset. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym albo ochrzczeni w Duchu Świętym. Słowo ochrzczeni w Biblii to jest zanurzeni. Jezus mówi, byliście zanurzeni przez Jana Chrzciciela w wodzie, ale teraz przychodzi czas, że wszyscy będą zanurzeni w Ducha Świętego. Okej? zanurzeni, czyli wiesz, jak wychodzi człowiek z chrztu, to jest mokry. Jak wychodzi z zanurzenia w Duchu Świętym, to też widać różnicę po nim. Inaczej mówi, inaczej się zachowuje, ma inne pragnienia, jest namoczony, był zanurzony w czymś, był zanurzony w kimś innym. Wiecie, i to określenie w Biblii dla ludzi, którzy są oszczeni w Duchu Świętym, są bardzo mocne. W 6 rozdziale Dziejów Apostolskich jest powiedziane, że kiedy szukano pomocników do Kościoła, to słuchajcie, tam nie szukano tylko pracowitych, nie szukano tylko uczciwych, żeby to nie byli złodzieje, tylko tam jest albo pijacy, tylko jest tam powiedziane, że mają to być mężowie pełni Ducha Świętego. To jest kryterium, na podstawie którego apostołowie dobierali sobie kolejnych współpracowników. Dzisiaj jak my dobieramy współpracowników? Znowu dobieramy na tej po prostu suchej zasadzie zasad. Suchej zasadzie zasad, masło maślane. Na podstawie takiego suchego podejścia. Kompetencje sprawdzamy, charakter sprawdzamy, wierność, umiejętność komunikacji. Ale czy sprawdzamy coś takiego jak zanurzenie w Duchu Świętym? Czy jesteś zanurzony w Duchu Świętym? Czy może uwielbienie prowadzić ktoś, kto nie jest zanurzony w Duchu Świętym? No może. Wtedy kim będzie? Będzie bardem, będzie wokalistą, wokalistką, ale dopiero ktoś, kto jest zanurzony w Duchu Świętym, prowadząc uwielbienie, udziela tego Ducha Świętego innym. Więc pytanie jest nie tylko, czy nastroił gitarę i czy dobre pieśni wybrał, ale czy wyszedł tam zanurzony w Duchu Świętym. Tak samo z kaznodzieją, ten, który głosi Słowo Boże. Może mówić, nie będąc zanurzony w Duchu Świętym. Są tacy kaznodzieje. Mówią Biblię, nauczają, wyciągają prawidłowe wnioski, mądrych rzeczy uczą. Ale jest co innego, jak ogień zstępuje i jak ten, który mówi, tak jak tu jest powiedziane o Jezusie, który udzielił poleceń apostołom przez Ducha Świętego, kiedy wychodzi i Duch Święty jest w nim i Duch Święty mówi. I potem ludzie przychodzą i mówią, Marek, chodzę do tego kościoła już tyle miesięcy, a za każdym razem jak przyjdę, to coś Duch Święty do mnie mówi. Jak to się dzieje? No bardzo proste. Kaznodzieja był zanurzony w Duchu Świętym. I to, co mówił, mówił w Duchu Świętym, a nie tylko mówił swoją mądrość. Amen? Więc na ile zanurzenia w Duchu Świętym, na tyle dobrego, właściwego komunikatu. Jezus mówi, wy wszyscy będziecie, tak jak byliście ochrzczeni w wodzie, tak wszyscy będziecie ochrzczeni w Duchu Świętym. Amen? Ile jest chrztów w Duchu Świętym? Tyle, ile chcesz. Tyle, ile chcesz. W Dziejach Apostolskich są dla głównej grupy tylko apostołów, są aż dwa. Więc jak ci główni apostołowie potrzebowali dwóch chrztów w Duchu Świętym opisanych, bo być może było ich tam więcej przeżyć, tak? Biblia mówi tutaj, że zostali ponownie napełnieni Duchem Świętym. Wszyscy, i zatrzęsło się miejsce, to znaczy, że to można przeżywać tyle razy, ile się chce. Pierwszy raz jest oczywiście unikalny, bo to jest po raz pierwszy. Ale Bóg nie odmawia Ducha Świętego tym, którzy są Mu posłuszni. Tak mówi Słowo Boże. I bogactwo Ducha jest dla nas przez cały czas. Bogactwo, z którego nie korzystamy. Ponieważ mamy poukładane życie, więc co będziemy się tarmosić emocjonalnie o rzeczy, które są ze świata niewidzialnego. Dobrze, dalej. Potem oni się go pytają, Panie, a co zrobisz z tymi okolicznościami, kiedy odbudujesz Królestwo Izraelowi? Czy to wtedy, czy nie wtedy? Jezus mówi, nie wasza rzecz znać czasy, chwile, które Ojciec ustanowił w swojej mocy, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami. 7-8 werset. Wiesz, my w naszym życiu bardzo często pytamy się, Boże, a co z tym, a co z tym, a co z tamtym? Czy wtedy odbudujesz Królestwo? Teraz mieliśmy pandemię, teraz mamy wojnę na Ukrainie, prorocy się modlą, kiedy wojna się skończy, czy nie skończy, czy bomba atomowa spadnie. Ja mam wrażenie, że jakby tu Jezus był, to by powiedział do tych wszystkich proroków poszukujących tej bomby atomowej, końca wojny na Ukrainie, by powiedział, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec z mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Posłuchajcie, co z tego, że my będziemy w stanie przewidzieć wszystkie okoliczności, jak my nie będziemy chodzić z Bogiem tu i teraz w Jego mocy? Po co to komu? Po co to komu? Żebyśmy na Twitterze posty pisali, że ja wiem, co będzie? Przewidział, super przewidział. Nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma wtedy, kiedy Ewangelia, kiedy poznanie Boga rozprzestrzenia się i zaczyna dotykać ludzi, którzy Boga dzisiaj nie znają. A to jest możliwe, kiedy my bierzemy moc Ducha Świętego. Wiecie, w zeszłym tygodniu słuchałem takiego świetnego podcastu na temat ostatniego rozdziału Ewangelii Jana. I jak zaczynał się ten post, to ten podcast, ten mówca, który mówił, że dzisiaj będzie mówił o grzechu Piotra. Ja nie wiedziałem jeszcze, że to dotyczy ostatniego rozdziału Ewangelii Jana. Ale ten mówca mówi, dzisiaj będzie kazanie, będzie dzielenie się na temat grzechu Piotra. Ja byłem przekonany, że o grzechu Piotra to chodziło o to, że się zaparł Jezusa. Albo, że powiedział do Jezusa w Ewangeliach, Panie, to nigdy na Ciebie nie przyjdzie. Ale wiecie, co było grzechem Jezusa? Możecie sobie tylko jedną kartkę odwrócić, bo Dzieje Apostolskie są tuż przed Ewangelią Jana. Zobaczcie. To jest grzech Piotra. Jana 21:20. A Piotr, odwróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który był przy wieczerzy, wsparł się o piersi Jezusa i zapytał, Panie, a co z tym? Panie, co z tym? 21 werset. 21:21. A co mu Jezus powiedział? Co ci do tego? To jest grzech Piotra. My jesteśmy zawsze bardzo zainteresowani okolicznościami, co z innymi ludźmi i tak dalej. Ale Bóg mówi, Piotrze, nie twoja sprawa, co z Janem. Ty patrz swego. Co ci do tego? Ty pilnuj swego. I to jest niesamowity ten grzech Piotra, ponieważ on jest nie wtedy, kiedy on jeszcze nie kuma, że Jezus musi umrzeć. Wtedy, kiedy mu mówi, że nigdy na ciebie nie przyjdzie. Nie wtedy, kiedy go zdradził, kiedy go się wszyscy uczniowie rozproszyli. Ale ten grzech jest tutaj już, on rozmawia ze zmartwychwstałym Chrystusem, który przez po prostu 40 dni ukazuje się po swoim zmartwychwstaniu swoim uczniom. I on idzie z nim i rozmawia i on mu mówi, słuchaj, umrzesz, pójdziesz tam, gdzie nie chcesz, umrzesz po prostu tak, jak sobie tego nie zaplanowałeś, zwiążą cię i poprowadzą cię tam, gdzie nie chcesz i będziesz mi świadkiem. Rozmawiają, osobista rozmowa. Osobista rozmowa, rozumiesz? Idą i rozmawiają o jego życiu i on w pewnym momencie po prostu wyrywa się i mówi, a co z tamtym? To jest grzech Piotra. Jezus mu nic nie wyjaśnia. Jezus mówi po prostu, co ci do tego, co z nim? Amen? On może chciał zapytać, mówi, no panie, ty mi mówisz, że umrę, a tamten też umrze? A on mówi, jakbym chciał, żeby nie umarł, to co ci do tego? Amen? Bo Jan też powiedział tutaj w wyjaśnieniu, on powiedział, że rozeszła się wieść o tym, że ten uczeń nie umrze, aż Pan powróci. I Jan wyjaśnia, nie, tak Jezus nie powiedział. Jezus powiedział tylko, że a gdybym chciał, żeby nie umarł, to co ci do tego? Wiesz, i to jest grzech. I teraz z Duchem Świętym jest dokładnie tak. Czy chciałbyś być w Kościele Ducha Świętego? Gdzie są kościoły pełne Ducha Świętego? Gdzie są kościoły, w którym Duch Święty się porusza? Pojedziemy tam, dotkniemy tego? Dziwiłem, co ci do tego? Pytanie jest, czy ty weźmiesz moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na ciebie i będziesz mi świadkiem? Nie wasza to rzecz zajmować się innymi ludźmi, innymi sprawami, innymi kościołami. Nasza rzecz to wziąć moc Ducha Świętego tu i teraz i zanieść go tam, gdzie jest ciemność, gdzie ludzie nie znają Boga. To jest nasze zadanie. Halleluja. Amen. Dobrze, i to były z pierwszego rozdziału. W drugim rozdziale o Duchu Świętym jest napisane 2:4 i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, jakim Duch poddawał. A Piotr później w wersecie 17 tłumaczy, co się stało i mówi, że to, co tutaj ma miejsce, to jest to, co jest zapisane w księdze Joela, że wyleje Ducha Mego na wszelkie ciało. I słuchajcie, i to jest fundament życia Kościoła. Nie przykazanie. Nie słuchaj matki i ojca. Nie chodź do kościoła. Nie dawaj dziesięcinę. Ale czy masz żywą relację z Duchem Świętym? Czy on cię napełnia, żeby uzdalniać cię do bycia świadkiem w tym świecie? No, widzę, że już 4 osoby szatan oszukał w czasie tego kazania i śpią. Jak zaczynałem kazanie, 2 spały. Teraz już śpią 4. Myślę, że to jest potwierdzenie dla mnie, że jestem w woli Bożej i że to jest temat na dzisiaj specjalnie przeznaczony. Dobrze. I teraz słuchajcie, teraz będzie kilka wersetów. Możecie sobie je zapisać, bo to jest to, co Bóg mówi do nas. A propos tej senności, jeszcze powiem tak. Kiedy ja się nawracałem, to powiedzieć, że Duch Święty mówi, to spotykało się z taką warownią, że ludzie mówili, jak Bóg mówi, a kto go słyszał. Czyli była główną warownią, kiedy nawracałem się 30 lat temu, było to, czy w ogóle jest coś takiego jak słyszalny głos Boga. Ludzie nie mogli w to uwierzyć. Jak ktoś mówił, słuchaj, Bóg mi powiedział, to wszyscy się pukali w głowę. To była główna warownia 30 lat temu. Dzisiaj jest inna warownia. I ją identyfikuje w Kościele, wśród wierzących i niewierzących. Wiecie, jaka to jest bariera? To jest taka, że mamy nadmiar głosów. Kiedyś to była niewiara. Co to są za ludzie, którzy twierdzą, że Bóg się z nimi kontaktuje? Są szaleńcy, to jest jakaś sekta. Bóg do nich mówi. To jest niemożliwe, Bóg takich rzeczy nie robi. Czy w ogóle Bóg jest? A co dopiero jego głos? Dzisiaj jesteśmy w innych czasach. Dzisiaj ludzie słuchają drzew, rozmawiają z psami, mówią do kwiatków, jakie podlewają, żeby dobrze rosły. Żyjemy w czasach, gdzie ludzie już we wszystko wierzą, a dopiero przyjdzie to, co wierzą. Mają wizję, chodzą do innych przestrzeni. Wczoraj mój syn namówił mnie na oglądanie kolejnego odcinka Harry Pottera. No fantastyczne, to jest właśnie to, co w tej chwili ludzie wierzą. To jest właśnie to. Ale jest inny problem. Że jak przez te wszystkie głosy ma się przebić głos Ducha Świętego, jak wszystko do nas cały czas gada. Praca gada, newsy gadają, wiadomości gadają, środki przekazu, media społecznościowe i niespołecznościowe, wszystko rozwiera swoją paszczę nad naszym życiem i gada. Jak w tym usłyszeć Ducha Świętego? Jak w tym usłyszeć Ducha Świętego? To jest gigantyczny problem i to jest warownia. Dzisiaj nie muszę do was nawet mówić o tym, że Duch Święty chce się z tobą skontaktować. Bo chce, bo to jest oczywiste. Jak chodzisz parę lat życia z Bogiem, to słyszałeś, cała Biblia jest o ludziach, z którymi Bóg rozmawiał. Więc dlaczego ty nie miałbyś być kolejną? Więc tu nie trzeba cię przekonywać. No ale jak zapytam, co komu ostatnio Bóg powiedział, no to słuchajcie, to już jest kwestia. Bo kto komu ostatnio coś Bóg powiedział? Ludzie przychodzą, trzy ręce. Tak, widzę Maciej twoją rękę. Często ludzie przychodzą, szukają rady. A pierwsza rada, zanim sięgniemy po inne rady, jest taka, a co Bóg ci powiedział? To jest pierwsza rada. A co on chce uczynić? Ludzie nie potrafią się dogadać ze sobą. Przychodzi mąż z żoną, pokłóceni. Tak jak jedno małżeństwo, które dzisiaj przyszło do kościoła, którego nie pokażę palcem. I rada jest potrzebna, jak to zrobić? A ja się, dobrze, a co do was mówi Duch Święty? Co do ciebie mówi Duch Święty teraz? Co do ciebie mówi Duch Święty teraz? Jakbyśmy tylko usłyszeli głos Ducha Świętego, to nie potrzebujemy rady. Słuchajcie, zakładamy te kościoły, jeździmy, coraz więcej ich powstaje, bardzo często one powstają z podziału, z niedogadania się. Później już są takie rzeczy, że już nie ma jak nic skleić, więc mówimy, dobrze, słuchajcie. Najważniejsze, żeby było wybaczenie. Już odbudowanie zaufania trochę dłużej czasu zajmie, ale działajmy, głośmy Ewangelię. Ludzie mówią, ale jak to teraz zrobić, jak to teraz zrobić? I w tych najbardziej konfliktowych sytuacjach, takich podłych, takich śmierdzących, znowu najważniejszą rzeczą, którą można po prostu, którą można ludzi zapytać, to powiedzieć, a co Duch Święty wam teraz mówi? Rozumiesz? Co Duch Święty mówi? Ludzie mówią, nie lubię tego pastora, nie lubię, już mam go dosyć. No fajnie, no to ludzka rzecz, nie lubić kogoś. Ale co w tej sytuacji mówi Duch Święty? Co on do ciebie mówi osobiście? Jezus udzielał poleceń przez moc Ducha Świętego. Nie udzielał ich przez kij mojżeszowy. Dawać tu łapy wystawiać i linijką po łapach, żebyś zapamiętał czci ojca swego i matkę swoją. Przez Mojżesza udzielił poleceń. Przez Ducha Świętego. Więc pytanie jest, co Duch Święty mówi, jak wy macie się dogadać? Co macie ze sobą zrobić? Jak macie funkcjonować? To jest pierwsze pytanie. Zapraszam na rozmowy z pastorem, który każdemu poradzi. Pastor dobra rada, wujek dobra rada, Marek dobra rada. Dla każdego mam z rękawa. Ludzie do mnie piszą. Odkryłem nową aplikację w internecie. Ludzie mogą mi zadawać anonimowe pytanie. Nawet nie muszą mówić, kim są. Mogą zadać pytanie. Ja odpowiadam. Jedna osoba mi ostatnio z takich pytań anonimowych napisała. Mówi, to jest rewelacyjne. Ja nigdy nie miałam kogoś, komu mogę tyle pytań zadawać i ty nawet nie wiesz, kto ja jestem. Ja mówię, rewelacja. Ja mam tego po prostu w bród. Po 30 latach z życia z Bogiem. Ja tylko 3 pytania, 4 odpowiedzi, 5 opcji. Halleluja. Jestem dobry w tym. Tylko czy to posunie czyjeś życie do przodu? Tylko wtedy, kiedy będzie w Duchu Świętym. Więc teraz pytanie jest do ciebie. Co tobie mówi Duch Święty? Co tobie mówi Duch Święty? To jest pytanie. Marek, jak myślisz, co zrobić? Zwolnić się czy nie zwolnić? A co tobie mówi Duch Święty? Wziąć tą pracę czy nie wziąć tej pracy? A co mówi Duch Święty? Muszę powiedzieć, no wiesz co, no żyję wiele lat z Bogiem, ale no nie wiem, poślubić go czy nie poślubić? Ja mówię, słuchaj, to jest niebezpieczne. Pytać Ducha Świętego, poślubić czy nie poślubić. Jak nie zaczęłaś pytać wcześniej, 10, 5 lat wcześniej, nie zaczęłaś się uczyć Ducha Świętego, kupić, nie kupić. Wydać, nie wydać, pojechać, nie pojechać. Tam się trzeba było uczyć. Jak przyjdzie do momentu poślubić czy nie poślubić, już wiesz, miał jakąś praktykę, będzie większe prawdopodobieństwo, że dobrze słyszysz. Okej? Okay? Czasami ludzie chcą, żeby Bóg do nich przemówił w momencie największego kryzysu. Czy Bóg przemówi? Tak, przemówi. On jest dobrym ojcem i przemówi. Jak zobaczy, że wymiękłeś, że ci nogi wymiękły, że kolana się ugięły, przemówi. Ale jest lepsza metoda. Chodzenie w Duchu Świętym jest lepszą metodą. Chodzenie w Duchu Świętym i słuchanie Jego głosu, szukanie Jego głosu każdego dnia jest lepszą metodą. Halleluja! I teraz zobaczcie, teraz będą wersety. Łukasza 12, ojejku, nie wiem, który to werset. W 12 rozdziale Łukasza, tam jest długi fragment od 4 do 12, ale już czas mi się kończy, więc nie będę ich czytał, tych całych wersetów. Łukasza 12, Duch Święty bowiem nauczy was w tej godzinie, co macie mówić. Duch Święty nauczy was w tej godzinie, co macie mówić. Słuchaj, dzisiaj na jakiekolwiek sobie nie wykupisz kurs, pójdziesz na szkolenie, tam nigdy nie usłyszysz, że Duch Święty uczy. On będzie uczył może przez niektórych ludzi, ale nie usłyszysz tego. Jezus, kiedy był na ziemi i pouczał swoich uczniów, to nie mówił im, pójdźcie do szkoły biblijnej, zapiszcie się na kursy, oglądajcie na YouTubie filmy instruktażowe. Jezus im powiedział, Duch Święty w tej godzinie, w której będziecie potrzebować, nauczy was, co macie mówić. Duch Święty jest nauczycielem, który jest z nami. Jezus chodził po ziemi, przylatywali do Niego ludzie i mówili, rabuni, nauczycielu, powiedz, co mam zrobić, co mam czynić, co mam zrobić. I co? Jezus udzielał odpowiedzi. Ale kiedy miał odejść, On powiedział, okej, nie zostawię ich jak owce bez pasterza, ale poślę im innego pocieszyciela. Nie powiedział, słuchajcie, ja co prawda odchodzę, ale Piotrek zostaje. To jest skała, na której zbuduję. Nie powiedział, że zostawiam Jana, Jakuba, Piotra wam zostawiam. Oni widzieli mnie na górze, ja już im w tajemnicy wszystkie przypowieści wyjaśniłem. Nie, on powiedział, w tej godzinie Duch Święty was nauczy. Duch Święty. I my nie jesteśmy w innym miejscu. Duch Święty chce cię nauczyć życia. Halleluja! Duch Święty! Nie mama, nie tata, nie szkoła, nie kursy. Duch Święty chce cię nauczyć życia. Jana 14, 26. Lecz pocieszyciel, Duch Święty. Pocieszyciel. Ha, ha, ha. Chcesz się lepiej poczuć. Potrzebujesz pocieszenia. Kogo potrzebujesz? Gościa, który żartami sypie? No, staram się. Przy różnych okazjach opowiadam przyzwoite i nieprzyzwoite dowcipy. Bardzo chętnie. Lubię widzieć uśmiech na twarzach ludzi. Dzisiaj rano taki super po prostu sketch znalazłem w internecie. W czasie pisania kazania wyskoczył mi z Facebooka i już go chciałem udostępnić. Ale od połowy jest sprośny i nie udostępniłem. Więc w związku z tym stwierdziłem, że udostępnię po nabożeństwie. To będzie zgodne z takim z duchem. Do nabożeństwa, w uświęceniu, bez głupich żartów. Wrócicie do domu, możecie obejrzeć bardzo świetny sketch. O pogrzebie, o stypie. Bardzo dobry. Dobra. Lecz pocieszyciel, Duch Święty! Amen? Ludzie przychodzą do kościoła i niektórzy nawet tak mówią. O, teraz te kościoły to muszą być takie rozrywkowe. Muszą być światła, to musi być muza, to musi być fafarafa. I krytykują to. Wiesz co, ja tego nie krytykuję. Dlaczego? Bo ludzie potrzebują pocieszenia w życiu. Oni nie chcą przychodzić do kościoła i mieć smęty gorsze niż mają w domu. Oni potrzebują pocieszenia. Ale pocieszenie społeczne, socjalne, wyprodukowane to, co my jesteśmy w stanie zrobić, jest wyższe pocieszenie i to jest pocieszenie Ducha Świętego. Słuchajcie, kiedyś szedłem w Krakowie, był taki listopadowy, drzesty dzień. Szedłem po prostu gdzieś tam w okolicy Plantów i byłem taki, mówię, po prostu życie jest bez sensu, kompletnie po prostu bez sensu. I nagle patrzę, idzie naprzeciwko mnie zakonnica. Szukam guzika, żeby złapać. Żartuję, żartuję. Byłem narodzony na nowo. Nie wierzę w zabobony, bo to przynosi pecha wierzącym, więc nie szukałem guzika. Ale sobie idzie zakonnica i niesie futerał z gitarą. I tak z daleka była. I z daleka tylko widziałem, że zakonnica. Ale słuchajcie, coraz bardziej się zbliżała. I słuchajcie, w życiu nie widziałem takiej zakonnicy. Po prostu ucha Hana, słuchajcie, od ucha do ucha, tak? W ogóle na mnie nie patrzała. Szła po prostu z tą teczką i tak. Ja po prostu ona tak przeszła, na nią patrzyłem, ona ze mną wzrok, kontaktu wzrokowego nie złapała, tylko taka zadowolona z tą, po prostu przeszła z tą gitarą. Ja mówię, Boże, co to było? Co to było? Co to za szczęśliwa, radosna zakonnica z gitarą była? I wiecie, i Duch Święty do mnie powiedział. No powiedział, to była zakonnica w Duchu Świętym. Rozumiesz? I ty możesz być zakonnicą w Duchu Świętym. W listopadowy deszcz, wieczór na Plantach w Krakowie. Możesz być zakonnicą w Duchu Świętym. Jeżeli będziesz miała Ducha Świętego. Duch Święty jest pocieszycielem. Pocieszycielem. Nie musisz kupować drogich biletów na koncerty. Nie musisz mieć pieniędzy na rozrywkę. Jak masz Ducha Świętego, masz radość. On jest pocieszycielem. On cię pocieszy. Pocieszy cię. On przychodzi i mówi wyraźnie. Wczoraj rano się obudziłem w zastoju i zawieszce egzystencjalnej. Nie potrafię nic zrobić, tylko wziąć pióro i po prostu potok myśli spisywać. I po dwóch kartkach doszedłem do właściwych wniosków dopiero. Tak poszedłem za moimi myślami. Ale potem jak napisałem amen, to odłożyłem, napiłem się kawy i poszedłem na spacer. To już miałem Ducha Świętego ze mną. Już mnie nie opuścił. Pocieszyciel Duch Święty, on może cię pocieszyć. Lecz pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, on nauczy was wszystkiego, to już było, i przypomni wam wszystko, co powiedziałem. Czy wiesz, że my potrzebujemy przypomnienia? Ale nie. Nie przypomnienia przez to, że po raz dziesiąty słyszysz to samo kazanie. Bo to powoduje senność u niektórych z was. Bo jak jesteś 20 lat zbawiony, to od Duchu Świętym wszystkie kazania i wersety znasz. I przysypiasz, i w kimę jedziesz. Jak Duch Święty, jak on przypomina? Jezus chodził z nimi, nauczał ich Słowa Bożego. Potem został zabrany. A potem w Dziejach Apostolskich czytamy, że przypomnieli sobie uczniowie, że Jezus powiedział. Ducha Świętego potrzebujemy po to, żeby on całą Biblię, którą czytamy, znamy, czytamy według planów czytania Biblii, a właśnie jeszcze jedno ogłoszenie, możesz zamówić sobie u mnie, roczny plan czytania Biblii. Gwarantuję przeczytanie Biblii w rok. Możesz zamówić u mnie. To wszystko, co się napełniamy, to Duch Święty jest potrzebny, żeby nam we właściwym momencie właściwe wersety przypomnieć, żeby do nas przemówić. Bo Duch Święty jest tym, który przypomina nam to, co nas nauczył Jezus, to, co nas nauczyło Słowo Boże. My też sami mówimy, ale człowiek głupi, jak jestem głupi. Ciągle człowiek się nie może nauczyć, ciągle się nie mogę nauczyć, ciągle te same błędy popełniam. Przestań, będziesz miał płaskie czoło, przestań. Nawiąż więź z Duchem Świętym, On ci przypomni. Duch Święty jest jak żona, On ci przypomni. Ja siadam, życie bez sensu, Iza mówi, Iza, życie bez sensu, nie wiem, co mam robić. Iza mówi, wyrzuć śmieci. A, faktycznie, idę, wyniosę śmieci. Życie nabiera sensu, jestem pożyteczny dla świata, coś robię dla Boga. Potem znowu siadam, nie ma sensu. Wyprowadź psa, ugotuj mi obiad dzisiaj. No mówi tak, mówi, ale ja tego nie robię akurat. Psa wyprowadzę, śmieci wyrzucę, ale obiadu nie ugotuję. Chociaż być może jakbym się znalazł w zupełnym dole egzystencjalnym i to była jedyna opcja, uwierzyłbym w te słowa natchnione. Duch Święty przypomni wam, co wam powiedziałem. Hebrajczyków 3:7. Dlatego jak mówi Duch Święty, dzisiaj jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie serc waszych. Amen. Wiecie, my myślimy sobie, o, moje życie takie suche, zatwardzone. Nie, ono, wiesz, nie jest zatwardzone. Jezus powiedział, że każdy grzech będzie wybaczony, nawet złorzeczenie przeciwko Jezusowi będzie wybaczone. Nie będzie wybaczone grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Czasami sobie myślimy, że no, moje życie jest takie drętwe, twarde, tak stwardniałem, tam moja miłość pierwsza odeszła, takie suche, taki jestem twardy. Nie, powiem ci, nie jesteś zatwardzony. Zatwardzony to jesteś dopiero wtedy, kiedy Duch Święty zaczyna mówić, a ty nie słyszysz. To jest dopiero twardość kamienna serca. To jest dopiero ta twardość, która jest problematyczna. Ale co jest powiedziane? Dziś nie zatwardzajcie serc, gdy usłyszycie jego głos. Wiecie, to jest niesamowite. W tym się zawiera Boża łaska. Tu jest powiedziane, że nasze uszy słyszą jego głos. On mówi. Tak jak mówi przez przyrodę. Jak wychodzisz, możesz mieć oczy otwarte i widzisz, że Bóg jest. Początek listu do Rzymian. Oddajesz Bogu chwałę za to, że stworzył świat. Tak samo nasze uszy nie mają problemu, żeby słyszeć Boga. Tylko my tego nie puszczamy do serca. Gdzie mówią, pastorze, ale ja bym chciał się nauczyć słuchać głosu Ducha Świętego. Wiesz co, ja mam tylko jedną radę. Nie zajmuj się już uchem, bo ono słyszy. Zajmij się sercem. Ale ja nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, co mam zrobić. Ja mówię, zrób to. To Duch Święty mówi. Nie, no to za trudne. Ja widzę. Jest problem z sercem, nie jest problem z uchem. Duch Święty wyraźnie mówi. Nie mogę podawać za dużo szczegółów, bo za dużo ludzi z nami, za dużo osobiście rozmawiam. Ale ktoś mi zadawał, tak powiem ogólnie, ktoś mi zadawał pytanie na temat, czy być pastorem, czy nie być pastorem. A ja patrzę i widzę pastora. Po prostu widzę pastora. Widzę pastora pełną gębą, od początku do końca. Powołanego, namaszczonego, gotowego do wszystkiego. A on mówi, ale ja bym chciał tak wiedzieć. Ja bym chciał tak wiedzieć, że Bóg do mnie mówi. Czy to Bóg? Bo to na całe życie. To jest taka ważna decyzja. Ja bym chciał tak wiedzieć. A ja mówię, mówi. Mówi. Zostań. I co? Gdzie jest bariera? Serce. Akurat dobrze, że Duch Święty mnie ma, bo ja powiedziałem, dobra, to zrobimy to fortelem. Na moją odpowiedzialność zrobię cię pastorem na próbę. I zobaczysz. Został pastorem na próbę i chwała Bogu. Już jest pastorem bez próby. My wszyscy to mamy. Jakbyście mnie zapytali, jaki Bóg ma plan dla mojego życia. Ja już słyszę, jak Duch Święty do was mówi. Ja teraz słyszę, jak Duch Święty do was mówi. W szczegółach. Ale ja nie słyszę. Pastorze, naucz mnie słuchać głosu Ducha Świętego. Nie ma problemu z uchem. Ty też to słyszysz to samo, co ja słyszę. Problem jest, że dzisiaj, kiedy usłyszycie jego głos, bo on mówi wyraźnie, nie zatwardzajcie serc swoich. Niech wam kliknie, żeby zrobić to, co macie zrobić. I ostatni fragment na dzisiaj. Dzieje apostolskie 16:6. Bo mam jeszcze drugie tyle wersetów. W Elblągu udało mi się powiedzieć je wszystkie tydzień temu. Ale oni słuchali cierpliwie, bo przyjadę do nich pewnie za 2 miesiące znowu. A wy nie będziecie słuchać cierpliwie, bo być może za tydzień będę. Więc ostatni werset na dzisiaj. Dzieje apostolskie 16:6. I słuchajcie, i to jest w ogóle dla mnie hit. I to jest chyba dla Drogowiczan najważniejszy werset dzisiaj. Dzieje apostolskie 16:6. Nie ten werset. Nie, 16:6, dobrze powiedziałem. Dobrze, widzicie? Duch Święty się nie myli, a człowiek myśli, że się myli. Gdy przeszli przez Frygię i krainę galacką, apostołowie, Duch Święty zabronił im głosić Słowo Boże w Azji. Uwaga! Hello! Zorientowaliście się, co tu przeczytaliśmy?
Tak.
Gdy przeszli Frygię i krainę galacką, Duch Święty zabronił im głosić Słowo Boże w Azji. Duch Święty zabronił im głosić Słowo Boże w Azji. My oczywiście teraz myślimy sobie o Marku Ciesiółce, który wsiada do swojego samochodu w środę, wpuszcza posta na Instagramie, weekend dla, środa dla Polski, jedzie głosić, no i później spotykamy go w niedzielę i Marek mówi na kazaniu, słuchajcie, chciałem jechać do Olsztyna i w Płońsku słyszę, jak Duch Święty mówi, zawracaj i zawróciłem. I my wtedy wszyscy mówimy sobie, wow, fantastycznie, Duch Święty jest nad Markiem, zawrócił go z drogi, ciekawe, może by zamieć była, może by w poślizg wpadł, a może tam na tym spotkaniu był jakiś człowiek, który mu chciał krzywdę zrobić, Duch Święty go ocalił. Fantastycznie słucha się takich rzeczy, że ktoś ma relację z Duchem Świętym. Ale słuchaj, teraz poczuj się zupełnie inaczej, nie tak. Poczuj się, że to ty jesteś. Jesteś apostołem, twoim powołaniem jest głosić Ewangelię po krańce ziemi. Tak jak mówi końcówka Ewangelii Marka, wszelkiemu stworzeniu, aż po krańce ziemi. Więc Jezus wyznaczył totalną wizję. Wszelkiemu stworzeniu po krańce ziemi. I ty poszedłeś na to. I robisz to. I robiąc to, w środku jesteś tej misji i Duch Święty mówi, zabraniam ci głosić Słowo Boże. Co ty sobie myślisz wtedy?
Że to diabeł.
Że to diabeł jest. Że to jest diabeł po prostu. I dobrze, i być może oni z takimi dylematami się zderzali. Wiecie, jak ta akcja się skończyła? Taka, że przeszli tą Azję aż do portu nad Morzem Egejskim, nie głosząc Ewangelii. I będąc tam, nad Morzem Egejskim, modląc się, mieli sen i przeprawili się na drugą stronę i zaczęli głosić Ewangelię na nowym terytorium. Duch Święty im powiedział, tu nie ma nic do zrobienia, więc wam zabraniam głosić Ewangelię tutaj. Idźcie dalej. Dlaczego ja powiedziałem, że dla nas drogowiczan jest to najważniejszy werset na dzisiejsze kazanie? Dlaczego tak powiedziałem? Bo słuchajcie, znam siebie i znam was. My się znamy, słuchaj, na Bogu i na służbie Bożej. My wiemy, co nam Bóg powiedział. I wiemy, że mamy być wierni. Patryk ma robić transmisję. Moja żona, moja córka dzisiaj rano wstała i za uszy mnie tarmosiła, żebym na czas się wykąpał i wyszedł z domu, bo ona dzisiaj nagłaśnia. Kamila z Aurelią wiedziały, że mają przyjść do kawiarni. Moja żona wiedziała, że ma przyjść do kościoła, ponieważ jej mąż ciągle jest pastorem w tym kościele i nie ma wyjścia. Monika wiedziała, że ma przyjść, bo prowadzi uwielbienie. I my wiemy, co my mamy robić. A co, jak przyjdzie Duch Święty i powie, a teraz już dłużej tego nie rób? Albo zrób coś innego? Wiecie, największym wrogiem prowadzenia przez Ducha Świętego i słyszeniem Jego głosu jest to, że my, zanim Bóg powie, my wiemy, co my mamy robić i my nie damy się zagadać jakimś głosom, żeby nam powiedziały, co my mamy robić. I to jest słowo dla ciebie, bo ty przez całe życie, od rana do nocy wiesz, co masz robić. Wstajesz rano i mamy różne rytuały. Jedni najpierw podlewają kwiatki, potem idą siku, a druga połowa najpierw idzie siku, a potem podlewa kwiatki. Jedni robią kawę rano, drudzy dopiero robią po drugim śniadaniu kawę. Mamy rytuały na każdą dziedzinę życia i to jest dobre dla naszego zdrowia psychicznego, bo nie musimy każdego dnia zastanawiać się nad naszymi podstawowymi potrzebami emocjonalnymi i fizjologicznymi. To jest spoko. Ale jeżeli my jesteśmy uczniami pańskimi, to my potrzebujemy wiedzieć, czy my jesteśmy posłuszni nie Pismu, nie Pismom Mojżesza, nie Słowom Biblii, nie Słowom Pastora, nie zobowiązaniom, które złożyliśmy wobec innych ludzi, że będziemy wierni, ale jeżeli mamy być posłuszni Duchowi Świętemu, to potrzebujemy słyszeć Jego głos i potrzebujemy usłyszeć, kiedy On przychodzi i mówi, zabraniam ci robić dalej to, co robisz. Teraz chcę, żebyś zaczęła robić coś nowego. I słuchajcie, i my musimy się obudzić. Bo rzadko kościoły istnieją 23 lata. Jeżeli mają istnieć dalej, to muszą przejść ożywienie, transformację i wchodzenie w swoje posłuszeństwo Bogu. Jaki jest sezon dla ciebie? Jaki jest teraz czas, w którym Duch Święty mówi? Co Duch Święty mówi w tym sezonie? Niektórzy ludzie mówią, o, przed pandemią to się tak żyło, a przed wojną to się tak żyło, a przed inflacją się tak żyło. Kogo to obchodzi? Duch Święty jest dzisiaj z tobą i dzisiaj chce pokierować twoim życiem i chce ci powiedzieć, co masz robić. I wcale nie chodzi o jakieś hajpowanie, żeby się nagle wyrwać, urwać się ze smyczy i po prostu zrobić coś głupiego i potem żałować przez resztę życia, bo na pół roku przed pracą magisterską rzuciłaś studia i po prostu teraz żałujesz przez 10 lat, bo trzeba było te studia skończyć. Nie mówię o hajpowaniu, o takim po prostu na zasadzie już nie mogę wytrzymać, to najlepiej podjąć jakąkolwiek decyzję. Nie mówię o tym. Mówię o słuchaniu Ducha Świętego. Duch Święty chce ci powiedzieć. Michał, Duch Święty chce tobie powiedzieć, co masz robić ze swoim życiem. Duch Święty chce ci powiedzieć, co masz robić ze swoim życiem. Ludzie ci mówili przez całe lata, ty sobie wszystko poukładałeś, teraz wszystko się zmieniłeś i potrzebujesz świeżego głosu Ducha Świętego na ten sezon potrzebujesz, Michał. Żeby wiedzieć, że to ci teraz Bóg mówi. I to masz teraz robić, bo to ci Duch Święty mówi. Amen. Amen. Podziękujmy Michałowi, że był przykładem na tym kazaniu. Ale to po prostu mogę każdemu z was powiedzieć. Każdemu z was mogę powiedzieć. Ożywcze tchnienie Ducha Świętego. Pocieszyciela, nauczyciela, tego, który przypomina i tego, który zabrania dalej robić rzeczy tak, jak robiłeś. Dobre rzeczy, które robiłeś. Wiecie, czasami w poradnictwie małżeńskim przychodzi żona, opowiada jakieś rzeczy i my mówimy. To przestań, nie rób tego mężowi więcej. No, bo mój mąż ma oczekiwania, żąda tutaj tego i tego. Ty mówisz, ty musisz powiedzieć, jak szanie to. Robiłem to 20 lat i koniec. Bo inaczej zwariujecie, jak nie zatrzymasz się. A to jest tylko taki ludzki przypadek, który może nie mieć żadnego związku z Duchem Świętym, tylko ze zwykłą radą socjalną, społeczną. Ale teraz chodzi o Ducha Świętego. Amen? Bóg chce nas wprowadzić w nowe miejsca. Słowo Boże mówi, że On bierze żebraka z prochu i sadza go między królami. To jest słowo dla każdego z nas. Ale to jest możliwe tylko w Duchu Świętym i w naszym posłuszeństwie Jemu. Że my pójdziemy Jego ścieżką i zrobimy to, co On do nas mówi i czego od nas potrzebuje. Amen. Ludzie o kościołach gadają. O, jaki tu kościół dobry, co powinniśmy zrobić, jak ten kościół przetransformować, czy teraz jest moda na taki kościół, czy na taki kościół, czy takie uwielbienie. Pastorzy na konferencjach się spotykają i gadają, jak robimy kościół, jak wy robicie kościół, a co wy robicie w kościele, jakieś macie programy. To wszystko jest fajne, bo Bóg dał nam ducha twórczości i w nasze pragnienia wkłada dobre pragnienia. Jak chcemy czegoś dla naszego kościoła, to prawdopodobnie to Duch Święty włożył. Ale w tym samym momencie, ponad to jest wola Boża i głos Ducha Świętego. Jak będziemy mieć kościoły w Duchu Świętym, to będziemy mieć kościoły w woli Bożej, idealnie odpowiadające na potrzeby społeczne i będące idealnym światłem dla społeczeństwa. Amen. Nie wiecie, o czym ja mówię. Nie robicie kościoła. Ale zmienialiście kościoły, obserwowaliście różne kościoły. Więc ja mogę powiedzieć, tak jak mi jeden pastor powiedział. Mówi, Marek, my mamy nasze nabożeństwa, trwają godzinę 15 i koniec. Od lat tak robimy. Ja mówię, taki, co to za kościół? Ani się rozkręcić nie ma, jak w uwielbieniu, w modlitwach i w tym. A on do mnie mówi, a ile masz ludzi w kościele? No ja mówię, tyle. A on mówi, a ja mam 10 razy więcej. Ja sobie myślę, kurczę, no to trzeba by do godziny 15 obciąć to. Co by się wtedy stało? Wszyscy byście sobie poszli do kościoła, który ma 2 godziny nabożeństwa, bo byście nie mogli znieść, że uwielbienie polega na zaśpiewaniu 1,5 pieśni. I kazaniu pod tytułem ABC, 3 kroki, pierwsze kroki wiary i byście to mieli słuchać 20 lat, byście sobie poszli. Ale przyszliby ludzie, którzy by tego potrzebowali. I to są takie myki, wiecie. Tak to się dzieje. Ale ja to odsuwam na bok. Nawet jak to jest mądre, właściwe, skuteczne i potrzebne. Bo jest coś, co jest ponad to. Co Duch Święty Tobie mówi, zgodnie z tym, kim jesteś, jakie masz dary, jakie masz obdarowania, w jakim jesteś wieku, w jakim jesteś sytuacji społecznej, w jakiej sytuacji jesteś materialnej. Amen? Ewa, Duch Święty chce Cię poprowadzić. Amen? Jesteś mężatką, jesteś babcią, przeprowadziłaś się do nowego miasta. Twoja sytuacja jest nieporównywalna z życiem kogokolwiek. Nie masz kogo naśladować. Nas będziesz naśladować? My jesteśmy zupełnie innymi ludźmi wszyscy. Potrzebujesz Ducha Świętego, żeby Ciebie poprowadził. A może ktoś zazdrości życia Ewie, że jest matką, że przeprowadziła się do nowego miasta, że ma nowe dzieci. Słuchaj, nie ma co naśladować. Ty nie jesteś matką, nie jesteś babką, nie przeprowadziłaś się do nowego miasta. To jest Twoje życie. Ty potrzebujesz Ducha Świętego, który Ciebie będzie prowadził. Amen. Powstańmy.